Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Andrzej Bóg, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Kłaniam się uprzejmie.
A skoro pan dyrektor, to będzie o książkach, a właściwie będzie o Wielkim Święcie. Jakie obchodzimy od 2004 roku, tym razem 15. edycja, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj formalnie startuje ta rzecz, tak jak patrzymy na program.
Tak się zastanawiam właśnie, czy to święto nie zastąpiło dni się. Jak to było dnik prasy, książki w majowe, było tak, takie święto, było takie przez święto, lata. Ja się przynajmniej na nim wychowywałem.
Nie wiem, czy bibliotekarze wpadli na pomysł, że ma to być coś, co będzie pewnego rodzaju kontynuacją.
Bibliotekarze dzisiaj cały czas dość intensywnie i skutecznie szukają nowej formuły biblioteki, udostępniania, wykorzystania tej instytucji i mnie się to, nie ukrywam, kiedy w 2010 roku po takiej długiej 15-letniej przerwie wróciłem do pracy w bibliotece, to zaskoczyło mnie, tak akurat się zdarzyło, że miałem szansę uczestniczyć w takim rocznym projekcie 18 i tam były między innymi wyjazdy do Norwegii, do krajów skandynawskich na takie dłuższe, i tam jakby odkryłem zupełnie nowy model biblioteki otwartej, mówiąc
najkrócej. One się szybciej dostosowały.
I Skandynawia jest takim wzorem, co też jest ciekawe, na przykład, że my, kiedy wspominamy, żeby tu uruchomić bibliobusy, to wszyscy nie, bo to nie wypada, bo to PRL, a w Skandynawii, obojętnie byłem tam chyba na takich stażach kilkudniowych w 6 miejscowościach, to tam bibliobus jest oczywiście nowoczesny, no nie tak. Taki jak u Stachury w tym w pięknym filmie w Siekierezadzie, ale co mi ta scena w ogóle mi zawsze się przypomina, ale nowoczesny. Niemniej to generalnie chodzi o to, żeby skrócić dostęp do biblioteki, do książki. Możliwość zwrotu na przykład, to jest w obrębie iluś tam kilometrów, że także to jest jakaś taka zupełnie nowe spojrzenie na bibliotekę. Ona była przez lata taką zamkniętą.
Właśnie o to chodzi. Przez wiele lat tak się przynajmniej kojarzyło większości osób. Już nie mówię o tych, którzy odwiedzali bibliotekę systematycznie, ale o tych, co raczej nie odwiedzali biblioteki. Ja wiadomo, że z czytelnictwem bywa różnie i bywało różnie. Biblioteka kojarzyła się z takim właśnie hermetycznym nieco miejscem, gdzie siedzą mole książkowe.
Także to znaczy na zasadzie nic nie wolno.
Trzeba być po cichutku.
Mnie to się kojarzy zawsze moim liceum w Gnieźnie, to była biblioteka i byłem takim wtedy młodzieżą awangardową, muzykiem bigwitowym i takie historie, ale też czasami trzeba było zejść do biblioteki szkolnej, tej licealnej. To właśnie tam były regały, na tych regałach taki jednostajnie widok książek, bo wszystkie w papierze pakowym z taką etykietką.
Jak w laboratorium.
W kształcie takim jajowatym. I pani, która była w takim atłasowym fartuchu z kołnierzykiem, albo pan w zarękawkach No i wszystkim my wtedy chcieliśmy tam, wiadomo, taki pseudobunt, to był hippie, te historie, bardziej to było pseudo niż prawda, ale chcieliśmy tam przychodzić, pić kawę, czytać, bo czytaliśmy bardzo dużo prasy literackiej, pamiętam Nowy Wyraz był taki miesięcznik kultowy wtedy, ale co chwilę słyszeliśmy, tego nie wolno, tu nie wolno, tam, a teraz wchodzę do jakiejkolwiek biblioteki w kraju, jestem też w Polsce, bo trzeba przyznać, że biblioteki w Polsce, ja to podkreślam i śledzę to, bardzo się zmieni.
Oczywiście.
W dużych, małych miejscowościach, Rumia na przykład, biblioteka na dworcu multimedialna, dawnym dworcu, Sopoteka, teraz mamy taką współpracę właśnie z biblioteką w Sopocie miejską.
Wystarczy spojrzeć na to, jak się przestrzenie
element
biblioteczne.
I ja mówię, nie tylko architektura, ale właśnie to wnętrze, dostępność i ta swoboda tam w Sopotece, tu mamy jakieś takie fotele, czy coś w rodzaju jak kosze takie na plaży, podświetlone, tu mogę to zrobić. Tu mnie nagle ktoś zaprasza, daje mi jakieś okulary i tam odbywam jakieś podróże w świecie książek z wykorzystaniem...
I młody Andrzej Bitowiec od razu przypomina sobie najpierw busa u Stachury, a potem tą bibliotekę hermetyczną. Nie do pomyślenia można byłoby powiedzieć. Tak?
Ale naprawdę śledzę to, nawet wróciłem trochę do takiej, nazwijmy to, pracy naukowej, którą od początku właściwie realizowałem w życiu, a teraz wróciłem do tego i między innymi tym się zajmuję i dokumentuję, czy badam, no niektórzy by powiedzieli, właśnie te zmiany. I to jest coś bardzo pozytywnego. No, Arteteka w Krakowie przy Wojewódzkim, tam w Małopolskim Ogrodzie Sztuk, to jest no, już przykładem takim ewidentnym, konsekwentnym, czego zazdroszczę. Mam takiego kolegę, dyrektora Miejskiej Biblioteki we Wrocławiu, Andrzeja Ociepę, i jemu się udało przekonać władze miasta, żeby przez 5 lat tej kadencji, co teraz mija, zmodernizować, doprowadzić do kształtu nowoczesnego wszystkie te osiedlowe biblioteki. Tam były pewne założenia, na przykład, że przestrzeń nie może być mniejsza niż 100 metrów i tak dalej. I to spowodowało taki powrót do czytania, do bycia na dworcu we Wrocławiu.
Okazuje się, że w bibliotece teraz nie tylko się czyta, tak? I to jest chyba ten główny magnes dla młodych ludzi, którzy przyjdą do biblioteki, przyjdą po grę na przykład, przyjdą po jakąś publikację, którą mogą sobie potem ściągnąć na swój tablet.
Potem
oni też sięgają
po kultowe filmy. Mamy kolekcję kina, oczywiście nie tego komercyjnego, tylko ambitnego, przyjdą po audiobook, mamy wszystkie tytuły, jakie w ogóle na rynku się ukazywały. Także co już wokół tego robimy też tak zwane jakieś działania, żeby spotkania, żeby... A ostatnim hitem, o czym chyba tu już mówiłem u Państwa, to jest właśnie projekt Legimi. W ogóle to wszystko się wokół Mediateki Góra Mediów dzieje. Mam tam teraz taki młody zespół, którym koordynuje pan Bartosz Czerniawski i na przykład Legimi pokody to są awantury i kolejki. Gdybyśmy mieli więcej środków na... Ale dlaczego? Dlatego, że tam jest, dostaje nagle PIN i przez miesiąc ma dostęp do 22 tysięcy tytułów najnowszej beletrystyki, czyli tego, co w publicznej bibliotece jest najbardziej pożądane. I praktycznie my teraz, ja jednak jeszcze czytam papierowo, moja na przykład żona czyta
z
czytaka, kupiłem jej na swoje nieszczęście, i ona teraz ma szybciej dostęp do jakiejś nowej książki.
Przede wszystkim nie musi wychodzić
tytułu.
Nawet z domu, tak? Można powiedzieć,
tak,
z kuchni może nie wychodzić i ma dostęp do nowej książki, a pan musi wsiąść do samochodu,
tak,
i pojechać do
ciegarni. Fakt, że ja to lubię, a poza tym ja i tak muszę do pracy wchodzić.
To jest zupełnie inna kwestia.
Także chciałem tylko tymi opowieściami dać sygnał, że my się naprawdę zmieniamy, i tu wspomnę, że pracujemy teraz nad kolejną nową przestrzenią filii numer 4 na Podgórnej. Będzie też jesienią uruchomiony ten punkt, ja sobie tak nazwałem to roboczo jeszcze, bo nie wiem jak ktoś, poczekalnia taka biblioteczna, ale to będzie też dość ciekawy dostęp do różnorodnej książki na różnych nośników tutaj w Centrum Przesiadkowym. No więc to staramy się w miarę tego, teraz no, muszę to powiedzieć, że udało nam się otrzymać taki grant z Ministerstwa Kultury w ramach modernizacji wnętrza biblioteki. Wreszcie magazyny będą nowoczesne, regały, jak to mówią, kompaktowe, przesuwne. Więc i jeszcze trochę rzeczy jest oczywiście do zrobienia, ale tak kroku po kroku to się zmienia. I dlatego my mamy taką bardzo duże grono stałych czytelników.
Powiem wam, że macie co pokazać. Tak to zresztą widać, spoglądając na to,
no
co
to
będzie się działo.
Chociażby... To już jest bardziej kreatywność zespołu, bo trzeba dodać, że te wszystkie, większość tych rzeczy robimy wykorzystując umiejętności pracowników biblioteki, bo nie mamy jakichś tam nadzwyczajnych, specjalnych środków. Ale też no...
Ale macie się czym pochwalić.
To, co mówiłem na ostatniej konferencji wczoraj, że no tutaj kilku na co dzień pracowników biblioteki to są młodzi ludzie, którzy piszą. I książki, Agnieszka Ginko, książki dla dzieci w całym kraju dostępne. Realizujemy wzorcowy w kraju taki projekt Tutlandia, bo to jest taki świat dziecięcy, który pani Agnieszka wymyśliła. Teraz nowy kryminalista, czyli uprawia ten gatunek popularny tu wśród autorów lubuskich, czyli Marcin Radwański, który na co dzień pojawił się w Mediatece, tam pracuje, ale oprócz tego tu zresztą w programie Tygodnia Bibliotek mamy między innymi w Szklanej Pułapce spotkanie z nim. I no, nie mówię o Robercie Rudiako, który ma na koncie ileś tam książek poetyckich i tak dalej. Więc duży zespół takich ludzi, którzy zajmują się też nauką. Bibliotek chyba zatrudnia 10 młodych pracowników ze stopniem naukowym doktora, jako biblioteka naukowa, ale którzy też uczestniczą w tej popularyzacji, bo to jest ważne. Także zapraszam.
Popularyzować można to na różne sposoby. Podczas tego tygodnia ci, którzy już uczestniczyli, to wiedzą mniej więcej, czego można się spodziewać. Ci, którzy nie uczestniczyli, mogą się mocno zdziwić, bo to nie tylko książki, to nie tylko audiobooki, to nie tylko gry, to nie tylko filmy, to nie tylko spotkania z autorem, ale też czasami takie spotkania realizowane z myślą o całych rodzinach, żeby przyjść z dzieciakami do biblioteki, pobawić się. Żywy Chińczyk na przykład cieszył się już wcześniej.
Siódma edycja literackiego turnieju Żywego Chińczyka to jest Bajki z dżungli i oceanu, czyli właśnie ta premiera książki Agnieszki Ginko, która się odbędzie, ale też klub szachowy, czytanie na drugie śniadanie. No w tym roku bo biblioteka nadal też gromadzi zbiory tak zwane specjalne, w tym książkę starą. I można właśnie też w ramach programu Tygodnia Bibliotek będzie cykl działań działu zbiorów specjalnych koleżanek wokół Muzeum Ilustracji Książkowej, które często mieszkańcy nawet Zielonej Góry o tym nie wiedzą, że mamy znakomitą przestrzeń, te zbiory przez wiele lat gromadzone ilustracji książkowej Szancer w oryginale na przykład dla mojego pokolenia i nagle tam widzę oryginał i potem wykorzystanie tego oryginału w książce, w kolejnej jakiejś baśni. I więc rzeczywiście to w tym roku też pani akurat Agnieszka Ginko też z Biblioteki Obcojęzycznej realizuje w cyklu takich spotkań z kulturami innych krajów. Niedawno chcieliśmy zobaczyć, czy jest to społeczność ukraińska w tym obszarze lubuskiego, bo dyrektor Urzędu Pracy powiedział mi, że tu chyba 60 tysięcy...
Coraz więcej przyjeżdża ludzi z Ukrainy.
Ukraińców pracuje legalnie i okazało się, że na spotkaniu, które zrobiliśmy w naszej nowej, pięknej sali dębowej, był nadkomplet. I część programu, bo tam mówiliśmy o książkach, robiliśmy ankietę, czy chcą, żeby stworzyć też kolekcję taką zbiorów w tym języku, ale część programu tej części takiej artystycznej zrobili sami ci
odwiedzający
Ukraińcy, czyli okazuje się, że dla tych, i teraz właśnie mamy 14 maja będziemy mieli Dzień Węgierski i Łotewski.
Na Węgrów pewnie trochę mniej i Łotyszy mamy w Zielonej Górze.
To znaczy, jakby nie mam wiedzy, bo dość duży obszar tych różnych działań, a teraz też przygotowuję kolejne takie duże imprezy, ale na pewno warto to, tak jak robimy oczywiście w tym tradycyjnym trybie ankiety zainteresowań, potrzeb czytelników, na przykład Mediateka, zanim coś kupi, to robi takie badanie właśnie. Zresztą każdy, kto ma ochotę, wejdzie na naszą stronę i jest taka zakładka zaproponuj książkę bibliotece. Ja sam
wchodzę i proponuję
wieczorem i chcę, żeby jakaś, bo tak to nie mam za bardzo czasu i to się dzieje, bo my rzeczywiście w tej chwili mamy taki trochę lepszy okres, że mamy dość dużo środków na zakup zbiorów. Co prawda to się poszerza, bo chcemy za te środki nie tylko kupować książkę papierową, ale właśnie audiobooki.
Ale też kupujecie sprzęt, którym wydawałoby się do biblioteki ma się nijak. Widzę roboty programowalne, tak, które będzie można zobaczyć. Bardzo małe, znaczy,
to,
fajne,
to,
sympatyczne.
To my jesteśmy dość sprytni, że no, my wielu rzeczy nie kupujemy wprost.
Wszystko rozumiem.
Mamy taki dość... Też ale macie. Koleżankę, taki zespół z pistoletami, oni piszą przeróżne programy, gdzie tylko się da i dużo z tego się udaje. Prawda? Czasami właśnie, tak jak te fotony, pan, jakby, o których pan redaktor mówi,
jakby też pan 20 lat temu powiedział, że będą fotony w bibliotece jakiejkolwiek, czy ona będzie w Zielonej Górze, czy gdziekolwiek indziej, to nie jedna osoba złapałaby się za głowę. No, to oczywiście wszystko ładnie brzmi, natomiast to są przede wszystkim przesympatyczne małe robociki, które mają służyć dzieciom i edukować dzieci.
Tak, no bo to jest edukacja, prawda? No, animacja, edukacja, dlatego no, dużą część w tej chwili, połowę pracowników biblioteki to są nie bibliotekarze, tylko animatorzy. To są ludzie z tymi umiejętnościami, które dają szansę na pracę z czytelnikiem czy użytkownikiem, żeby czytał. Że na to bo wiadomo, że ten mechanizm przez te zarażenia czytają, on jest już trochę inny niż na przykład w mojej młodości. No ja na przykład jak tu studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej, to pamiętam, że w bibliotece był jeden egzemplarz, taki jeszcze w takim papierze niepakowym, tylko śniadaniowym, Ferdydurkę Gombrowicza. A wtedy wiadomo, dzisiaj to mamy na półce,
dokładnie,
co chcemy z Gombrowicza i teksty, i oryginały, i opracowania.
Wtedy nie było to takie proste.
A wtedy, no, jak nas było tam na roku ze 120 i na zajęcia u profesora Ludorowskiego trzeba było przeczytać, to był kłopot. A ksero to nie był ten mechanizm, prawda? Ksero to, pamiętam, bo zaraz po studiach też pracowałem w bibliotece WSP, to tam w piwnicy w jednym z budynków było takie urządzenie, które nazywało się ksero, ale żeby jedną stronę skserować, to trzeba było najpierw wyjąć taką szufladę, posypać to takim...
Fotokopiarkę.
To był... Jedynym sposobem, jak ja potem jako młody uczony czy asystent badałem prasę, której tu nie było, to były mikrofilmy praktycznie, o których dzisiaj też już wielu młodych ludzi to nawet...
Dzisiaj można je oglądać ewentualnie w zbiorach archiwalnych.
Tak. No, zresztą ja cały komplet na przykład prasy literackiej powojennej, którą badałem, przekazałem właśnie do biblioteki, ale specjalnie z tego już... Mimo, że mamy czytnik, bo były też takie specjalne, one są do tej pory, ale to już rzadko się zdarza.
Zapraszamy. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tak. Między 8 a 15 maja. Czas nam ucieka. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze...
A mogę jeszcze... Tak,
proszę bardzo,
bo chciałem tylko szczególnie zaprosić na kilka ciekawych wystaw.
Jak najbardziej.
Bo to jest ważne. Z jednej strony w Mediatece jest wystawa na przykład Niewidoczne malarstwa Iwy Pytiak. Tam też ten młody zespół wyłuskuje młodych autorów, którzy tworzą i tam jest taka galeria na piętrze. Ale z drugiej strony mamy bardzo ciekawe kolejną wystawę Pawła Janczaruka. To jest druga odsłona, księga druga takiego jego projektu, który zrobił ze mną Szafran i jakby fotografowanie kobiety w przestrzeni miasta. Tu akurat jest to dodatkowo ważne, że w przestrzeni Zielonej Góry. I tak dalej, i tak dalej. Ale też jest bardzo ciekawy taki projekt, który przywozi profesor z Instytutu Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, czyli projekt między studentami Akademii Sztuk Pięknych a pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej. Takie wzajemne portretowanie się, to mówiąc tak, czyli portret kobiecy, wernisaż. Nawet dzisiaj, czyli we wtorek 8 maja o 17. Ale też tu szczególnie zwracam uwagę na ciekawe spotkania z księdzem profesorem Andrzejem Dragułą.
Wyjątkowa
postać. Nowa jego książka, ale też właśnie nie tylko teolog, ale kulturolog i w tym kontekście często u nas z nami współpracuje. Książka Słowo, które przenika, czyli takie rozważania ciekawe nad Ewangelią. No i wreszcie moja taka ulubiona, wymyślona drugi rok Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze, czyli zgoda na takie działanie, tak jak w Krakowie w Teatrze Słowackiego robi Ania Dymna. Tym razem tak, wyłuskuje też zespoły śpiewające poezję. Zespół Trupięgi z Sulęcina, który śpiewa Bolesława Leśmiana ostatnio. Prosto z koncertów w Piwnicy pod Baranami w Krakowie przyjedzie do nas w niedzielę 13 maja o 17:00 kolejna edycja. Dodam też, że zbliża się Festiwal Filmu i Teatru i w związku z tym zawsze jest specjalne wydanie salonu i za miesiąc będzie też Piotr Cyrwus, który będzie z kolei czytał czy mówił Gałczyńskiego w naszym salonie.
Więc... A Cyrwus już w ramach festiwalu?
Tak.
Napomknął pan festiwalu. Tak. Zbliża się, no właśnie, zbliża się wielkimi krokami. Jakbyśmy odesłali teraz naszych słuchaczy
tak,
na stronę internetową.
Stronę www.biblioteka.zgora.pl plus fanpage.
Wszystkie atrakcje można tam wyczytać dotyczące...
Tak. I wstęp na wszystko jest bezpłatny.
Bezpłatny, to też bardzo istotne. To wszystko dotyczy oczywiście Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszym mieście. A teraz trochę o tym, co zbliża się wielkimi krokami. Kolejny festiwal. Który to już festiwal?
To już praktycznie w tym zespole, który go robi, to siódmy. Tyle, że pierwsze trzy robiliśmy w Kargowej. Ale praktycznie w tym samym zespole i potem przeniesiemy się do Zielonej Góry, także w Zielonej Górze czwarty, łącznie siódmy. No teraz te działania, te propozycje, te wydarzenia są w czterech właściwie miejscowościach, bo też robimy równolegle też w Szprotawie, Wiechlice i Żary, także że to rzeczywiście... No, takie dość duże przedsięwzięcie. Muszę też dodać, że każdego roku oprócz inspiratora, jakim jest naszych działań, jest Maciek Kozłowski, aktor nieżyjący. To wybieram zawsze też patronów kultowe postaci. W tym roku jest Gustaw Holoubek i Janusz Głowacki. W związku z tym wokół na przykład już 8 czerwca, bo w tym roku festiwal nie jest w lipcu, tylko trochę wcześniej, a potem jest mundial i jakby bałem się, że no jedno, on może troszkę przesłonić.
Jedno, drugiemu może przeszkadzać.
Bo wiem, że 2 lata temu, kiedy były też jakieś działania takie związane z piłką, to część miała osób,
powiem
która chciała...
Powiem panu, że i Maciej Kozłowski by się zastanawiał, czy ma jechać na festiwal, czy oglądać mundial, tak, czy oglądać mundial na festiwalu.
No ale myśmy, tak. Artur Barciś, jak miał te dylematy 2 lata temu... To myśmy dawali mu szansę, że w hotelu
miał
oglądał, potem przerwa była, to wieźliśmy go, zapowiadał film i jeszcze drugą część oglądał, potem miał spotkanie, więc to się zawsze da zrobić. Tu będzie też jako forpoczta taki wieczór holoubkowy, będzie syn Jan Holoubek, syn Gustawa Holoubka, będzie aktorka znana Magda Zawadzka, który będziemy pokazywać, no taki będzie film, jeden z filmów, w którym Pętla według, zrobiony przez Hasa, w którym jest taka dość ważna rola Gustawa Holoubka według Marka Chłaski i z drugiej strony na finał będzie na przykład Olena Leonenko, aktorka Teatru Ateneum w Warszawie, która żona Janusza Głowackiego i też będzie miała koncert, będzie rozmowa. No, tych wydarzeń dużo kina polskiego, najnowszego, dużo kina współczesnego też, bo mamy taką stałą współpracę partnerską, konkretną z Hotbus Film Festival. Będzie dyrektor Bernd Buder i pokazuje, zawsze wybieram też 10 najnowszych tytułów najnowszego kina niemieckiego. W tym roku też mamy retrospektywy, ale między innymi takiego Kanadyjczyka. Tą retrospektywę będzie tam prowadził Andrzej Draguła, właśnie kanadyjskiego reżysera z Quebecu, Bernarda Monda. Dużo spektakli teatralnych, gości, Jowita Budnik, Gabriela Muskała.
Będzie się działo.
Także
festiwal
serdecznie
zapraszam. Tak?
No, gościem takim też specjalnym jest aktorka... średniego pokolenia, Sonia Bohosiewicz, będzie ze spektaklem, z koncertem. W tym roku też plener teatralny w Wichlicach i w Zielonej Górze Żarach, czyli między innymi też krakowski teatr KTO, teatr Bakarach z Krakowa, który zrobił, tam Józef Opalski zrobił jednak tówki według Łowackiego, więc Więc no, kino europejskie, bo tutaj też mamy współpracę z punktem informacji Europe Direct w Zielonej Górze i nie ukrywam, że punkt nam trochę też licencji finansuje. Myślę, że z tych reżyserów z najważniejszych filmów ostatniego półrocza to będzie Kinga Dębska, na przykład Plan B. Staram się o... Bo teraz akurat byłem w kinie na granicy w Cieszynie i tam Jagoda Szelc, ten najnowszy film Wieża, który wygrał krakowski teraz Festival of Camera. Także Wieża, więc no może staramy się też o przyjazd Anny Jadowskiej, ten film, który wygrał jesienią Kotbus, Dzikie Róże, znakomity film z równie ciekawą rolą Martyni Radkiewicz, więc ale też co ciekawe, że będą się pojawiać nazwiska i wśród gości aktorów młodego pokolenia, którzy tak naprawdę jestem w takiej kwerendzie, czyli mówiąc krótko, wszystkie te filmy widziałem i muszę powiedzieć, że bardzo mocno młode pokolenie wchodzi do polskiego kina. Także warto czasami nawet nie kierować się, bo często w Zielonej Górze kierujemy się tym, że ktoś jest znany z telewizji, czy nie jest. Dużo osób...
Mniej znanych z telewizji jest.
Ale o dużym dorobku już teatralnym, filmowym pojawi się w Zielonej Górze, także myślę, że po prostu warto.
I też odsyłamy na stronę internetową festiwalu. Jeśli ktoś bardzo będzie chciał dotrzeć do programu, to tam na pewno szczegółowy program znajdzie, a potem na festiwal. I można jeździć też w czerwcu. Można być w czterech miejscach.
Tak, tym bardziej, że na przykład taka trylogia Teatru KTO, to ona będzie każdy inny jakby element tej trylogii, czyli mówię o spektaklach teatralnych, będzie każdy w innym mieście, więc żeby zobaczyć całość, no to trzeba będzie. Będzie taki, jak mówią, super spektakl KTO plenerowy, duży, wielki Peregrinus, którym właśnie...
Musimy kończyć, panie dyrektorze.
Zjechał...
Może jeszcze o festiwalu przyjdzie nam porozmawiać tuż przed festiwalem.
Bardzo zapraszam do biblioteki.
Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.